Pana Mariana Rostkowskiego poznałam 4 lata temu, odwiedzając Mieszkowice i przy okazji jego warsztat mieszczący się przy ulicy Słowackiego 8. Byłam ciekawa, jak pracuje najstarszy stażem szewc w Polsce i czy to prawda, że jest nim. Wtedy na moje pytanie odpowiedział.
Najstarszy szewcem w Polsce nie jestem.
Który pracuje?
Tak, który pracuje, to jestem najstarszy.
To ile pan ma lat?
92 lata.
I cały czas pan jest czynnym szewcem.
Tak. Zdałem egzamin na czelednika w 57 roku.
I ten dom tutaj, to jest ten dom, w którym pan od razu zamieszkał?
Nie, tu w tym domu, gdzie tutaj jest warsztat, to był taki sklep, pasmanteryjny, nie, takie różne rości w tym miejscu. A te serwieczki, które robimy, to są tak, były, proszę pani, to jest sklep był, a teraz jeszcze były gwoździe. No dobra, włączymy, proszę pani.
I co pan na tej maszynie robi?
Wszystko szlifuje, proszę pani. Tu się nakłada papier ścierny, 3 takich kuleczka, a tu jest szczotka do wycierania, do szlifowania. To taka skóra, żeby było gładkie, to się takie jeszcze skórą. Teraz takich maszyn już nie produkuje, nigdzie nie ma.
Bo to jest szlifierka taka, tak, stara. Ile ona może mieć lat?
Może 100, może jeszcze nie ma 100. To takie moje biurko, proszę pani. O, widzi pani. Pani tu u mnie jest, to ja dam pani wizytówki, że pani kiedyś będzie w Mieszkowicach. To będzie pani miała wizytówki.
To przyjdę do szewca, pana Mariana.
Do szewca, tak, i ja panią obsłużę.
Zakład szewski, Marian Rostkowski. Szkoda, że nie napisał pan ile lat. Już jest.
Zaraz damy.
Niestety nie zdążyłam skorzystać z oferty pana Mariana. Na początku tego roku zmarł. Zadzwoniłam do burmistrza Mieszkowic Andrzeja Salwy z zapytaniem, czy myślał o przejęciu przez gminę warsztatu pana Mariana z całym unikatowym tam znajdującym się sprzętem. Rozmawialiśmy dość długo. Odpowiedzi oczywiście nie uzyskałam, ale po kilku miesiącach zaproszono mnie do Mieszkowic i do Domu Kultury w Mieszkowicach.
No nie ma już szyldu.
Nie ma już szyldu. Pewien etap się zapewne zakończył w historii Mieszkowic. Szkoda, ponieważ zakład był czynny ponad 60 lat. Nie ma już z nami pana Mariana, ale została uratowana część historii.
Szkoda, że nie można tego miejsca, pozamykane wszystko, zachować tak, jak było do tej pory, czyli z maszynami, prawdziwy zakład szewski.
No niestety nie udało się wprowadzić tego pomysłu w życie, szkoda, ale udało się na całe szczęście uratować chociaż część tej historii, która mieściła się wewnątrz. No my dzisiaj stoimy niestety przed zamkniętym już zakładem szewskim, który kryje w sobie wiele wspomnień, historii tak naprawdę.
I tajemnic też,
które zapewne będą wychodzić w trakcie różnych rozmów, tak jak chociażby dzisiaj dowiemy się pewnie jakiejś kolejnej historii, jakiejś kolejnej ciekawostki, o których nie wiedzieliśmy, a które będziemy mogli przekazywać kolejnym pokoleniom.
To dobrze, że udało wam się całe wyposażenie tego warsztatu szewskiego jednak zachować, przewieźć. No i teraz tylko trzeba będzie czekać na odtworzenie tego miejsca, bo to też jest specyficzne miejsce. Tam się schodzi trochę niżej, takie zakamarki, taka piwniczka. Ja tutaj byłam, dlatego mam te wspomnienia z tamtych czasów.
Też miałem okazję być nieraz w tym miejscu i zgadzam się, że to miejsce miało swoisty taki klimat, a do tego, gdy udamy tych ludzi, którzy tu przychodzili na tak zwane pogawędki, to teraz uważam, że też trzeba będzie trochę pracy chałupniczej wykonać, żeby tych ludzi namówić na rozmowę, ponieważ to oni będą mogli podzielić się swoimi historiami, które tutaj miały miejsce w tym budynku. Nie jedną historią, a zapewne wieloma historiami, bo przykładem jest chociażby no już nieżyjąca też moja babcia, która utrzymywała kontakt z panem Marianem. To był swoisty klub dyskusyjny, klub polityczny, klub codziennego życia, codziennych problemów, które towarzyszą nam na co dzień. I fajnie, żebyśmy mogli jakieś perełki z tych rozmów wyłuskać i przekazywać kolejnym pokoleniom, bo te pokolenie niestety już odchodzi. I tak jak rozmawialiśmy wcześniej, Może zbyt późno zabraliśmy się za to, żeby z nimi rozmawiać, może zbyt późno zaczęliśmy się interesować ich życiem codziennym, ich historią. Co prawda o przeszłości niezbyt chętnie chcieli rozmawiać, związane jest to zapewne z traumami, które przeżyli w okresie drugowojennym, ale nas zawsze będzie zapewne interesowało, jak to było po tym 1945 roku, jak to miasto wyglądało wtedy, na co dzień, jak tutaj trafili, jak po prostu kształtowało się ich, można powiedzieć, nowy dom. Ponieważ te tereny, nie oszukujmy się, były niemieckie, w wyniku układów politycznych zostały terenami polskimi. I ja zawsze powtarzam, gdy rozmawiam z takimi ludźmi, oni też to powtarzają, to się przewija właśnie często w rozmowach, to był nasz nowy dom. To był nasz nowy dom, te kresy zostały w pamięci, te kresy zostały na wschodzie. Często były podróże sentymentalne, tak jak pan Marian miał podróż sentymentalną do Chmicza w 2008 roku, gdzie jest upamiętnione to zdjęciem. I tak jak rodzina wspomina, oni przez wiele lat nie czuli się tutaj mieszkańcami tych terenów. Co prawda wykonywali pracę społeczną, tak jak pan Marian, ale oni sercem dalej zostawali na tych kresach.
To teraz jedziemy zobaczyć, jak poradził pan sobie ze sprzętem stąd wywiezionym. To jedziemy.
To jedziemy, to zapraszam serdecznie.
Dzień dobry. Mównicę potrzebuję.
Za sceną, proszę, jest.
Widzę, że przygotowania trwają.
Tak, jesteśmy w trakcie kończenia tych przygotowań. Wystawa jest gotowa technicznie, także czekamy na godzinę 16 i na ludzi. Katarzyna Kupczyk, animator kultury w Miejsko-Gminnym Ośrodku Kultury w Mieszkowicach. No ta wystawa, ona będzie ogólnie tutaj miesiąc. Ja byłam tutaj współodpowiedzialna za stworzenie tej wystawy w Domu Kultury najstarszego szewca w Polsce, Mariana Rostkowskiego.
Znała go pani?
Nie, osobiście go nie znam. Chociaż raz zaniosłam do niego buty i później Michał musiał interweniować, żeby je odebrać. To była śmieszna historia. Wiedziałam, że szewc najstarszy w Polsce żyje tutaj u nas w Mieszkowicach.
Michał Dworczyk, dyrektor Muzeum Pamiątek I Armii Wojska Polskiego oraz Dziejów Ziemi Mieszkowickiej.
Tu mamy takie cholewy do nakładania na buty i uważam, że dla młodzieży, która przyjedzie do muzeum, może być to taki dziwny eksponat, ale oczywiście będziemy tłumaczyć, do czego to jest. Dzisiaj na dzisiejsze spotkanie także udało nam się tą niemiecką lampę uruchomić, ponieważ ona ma trochę inne wejście, obejście. Jeszcze działa pomimo wielu lat. No i mamy multum tak naprawdę takich szczotek, dłut, starą wiertarkę ręczną. No, dla młodzieży przykładowo też będziemy pokazywać, no przecież tu nie ma kabla, tak? Ale ta wiertarka funkcjonowała i była sprawna, różnego rodzaju kombinerki, młotki, gwoździe. To wszystko, co było potrzebne na co dzień, olejarki, to wszystko było po prostu na co dzień potrzebne, żeby naprawić buty dla nie tylko mężczyzn, ale przede wszystkim kobiet.
Ja widzę tutaj fartuch jego.
Tak, fartuch też zabraliśmy. I ten stare krzesełko, które jest charakterystyczne, ponieważ one często przewija się na fotografiach, jest stare, jeszcze funkcjonuje, trzeba będzie je na pewno w jakiś sposób zakonserwować, ale nigdy nie trafi na śmietnik, ponieważ jest to cenny eksponat.
Co pan z tym zrobi, z tym całym sprzętem?
Cały sprzęt zostanie zabrany do naszego Muzeum w Starych Łysogórkach. Będzie eksponowany na co dzień dla grup zwiedzających. Jest to kolejny element historii, który udało nam się uratować, ponieważ w ostatnich latach mamy eksponaty, które stanowiły część fabryki miar metrycznych. Teraz będziemy posiadać praktycznie cały zakład szewski świętej pamięci Mariana Rostkowskiego. A poza tym jest to bardzo ciekawa historia osoby, która tutaj przybyła na tę ziemię po 1945 roku i tworzyła ten zakład przez wiele, wiele lat, ponieważ ten zakład funkcjonował tak naprawdę od 1955 roku.
A nie udało się zachować tego zakładu, że byłby taką odnogą waszego muzeum?
Też były takie pomysły, ale w trakcie rozmów, kooperacji pomiędzy muzeum, panem burmistrzem, a rodziną wybraliśmy takie rozwiązanie chyba, no moim zdaniem najlepsze dla każdej ze stron, że te wszystkie narzędzia trafią do naszego muzeum.
Jeszcze jakieś gazety są tutaj.
To też się zachowało, tygodnik Solidarność, ponieważ jak mówię, pan Marian i naprawiał i buty i można było też tam porozmawiać nie tylko o życiu codziennym, ale także o polityce, ponieważ pan Marian był też radnym w gminie Mieszkowice, przyczynił się do powstania wodociągu, był swoistym takim społecznikiem, był związany też przez wiele lat z rybami, przewodniczył, można powiedzieć.
Jakby tak, temu... bo lubił łowić, tak, tego, tak. Co pamiętam, ryby wędkować.
Człowiek orkiestra i do tańca, i do różańca.
No tak, stare, to jest stare liczydło. Liczył pieniądze, tak, które liczył pieniądze, mu klienci które... byli winni. Tak.
I na pewno młodzież też się zdziwi, że w taki sposób liczono zapłatę za przykładowo obuwie, no ale jest to bardzo cenny eksponat. Tu mamy starą przykładowo szafkę, którą, na której mieszczą się te cholewy. Jak można usłyszeć, trochę kornik wypada, ale my to wszystko zakonserwujemy, ponieważ jest to cenny stary eksponat. Tu mamy przykładowo starą maszynę łucznikowską, która działa oczyszczona już przez nas. Jest bardzo ciężka, ale działa, też będzie eksponowana.
A to jest ciekawy sprzęt, to jeszcze jest Orkana, tak. To jest poniemiecka rzecz.
Tak, to jest poniemiecka rzecz, którą było bardzo ciężko, i ukrywam, wnieść do Domu Kultury i zapewne też będzie ciężko nam ją wnieść do muzeum, ponieważ sporo po prostu waży, ale to jest jeszcze poniemiecka rzecz.
O, tu mamy nawet zdjęcia, prawda?
Tak.
Gdzie jest?
I na podstawie tych zdjęć, tak jak mówię, będziemy starali się to wszystko odtworzyć, żeby po części, bo no nie uda nam się całego zakładu przenieść do muzeum, ale wiemy ze zdjęć, jak to wyglądało, i tak w taki sposób będziemy starali się to po prostu odtworzyć.
Reperowała pani buty u pana Mariana?
Oczywiście, chyba nie było tutaj nikogo w Mieszkowicach, kto by nie reperował. Nosiłam od dziecka, delegowana przez rodzinę, potem nosiłam swoje, oczywiście. Tak, ten specyficzny zapach warsztatu pana Mariana jeszcze gdzieś tam moja pamięć odtwarza. Zawsze się zastanawiałam, jak on wytrzymuje w tym małym, ciasnym pomieszczeniu i taki skupiony na swojej pracy. Ja, lubiąca przestrzeń, byłam zawsze tym mocno podekscytowana i zadziwiona. Beata Woźniak była nauczycielka, prywatnie pasjonatka kresowych historii.
Domniemywam, że zna pani dobrze historię pana Mariana.
Tak, powiem szczerze, że ta historia mnie wciągnęła, ale w ogóle to pan Marian pochodził z tej samej miejscowości kresowej, z której moi dziadkowie pochodzili, więc te historie gdzieś tam rodzin się zazębiły na ważnym etapie. To było Chnilcze w województwie tarnopolskim, powiecie podchajeckim. No i powiem tak, że moi dziadkowie o Chnilczu mówili mało. A jak trafiłam na pana Mariana, no to rozkochałam się w tej historii chnileckiej, bo pan Marian był niesamowitym gawędziarzem, otwartym, bajecznie opowiadał. Po prostu to była prawie że gotowa literacka historia, tylko do obrobienia językowego, ale bogactwo szczegółów, bogactwo różnych sytuacji, smaków, zapachów Chnilcza, no i tych różnych takich właśnie spotkań, gdzieś tam życiorysów mojej rodziny i jego. I to było coś, co mnie naprawdę zaintrygowało. Jest taka historia i myślę, że ona jest na swój sposób symboliczna. To jest historia dzwonu kościelnego z wsi Chnilcze. Pan Marian opowiadał mi, że jako kilkunastoletni chłopiec towarzyszył swoim starszym kolegom w takim zadaniu, którego się podjęli, a było to zadanie, no można powiedzieć, symboliczne. Postanowili uratować dzwon, ponieważ Niemcy, jak wiadomo, rekwirowali dzwony, przetapiając je na cele wojenne. Więc chłopcy ze wsi Chnilcze postanowili, że ten dzwon zdejmą i schowają. I tak też zrobili. Serce dzwonu owinięte szmatami, workami. Czterech chłopaków zdejmowało z drewnianej dzwonnicy ten dzwon, a pan Marian, jako ciekawski chłopaczek, którego wszędzie było pełno, obserwował to. Ten dzwon trafił najpierw do stodoły na posesję taką graniczącą z plebanią, z kościołem. Tam przeleżał dwa bodajże lata, jeśli dobrze pamiętam. I potem, to takie naprawdę wstrząsające dla mnie, kiedy słuchałam tej opowieści, że kiedy już było wiadomo, że ta historia zawirowała, że stosunki polsko-ukraińskie się popsuły, że przyszłość ich jest bardzo niepewna, to postanowili ten dzwon ukryć jeszcze bardziej, czyli po prostu utopić go w studni. I to, jak pan Marian opowiadał o tym, jak oni ten dzwon ze stodoły przynosili.
I on jest nadal utopiony, tak?
Tak, no prawdopodobnie.
Tylko on wie gdzie.
Dokładnie tak.
Bo, a czy wiedział? No,
wiedział,
bo teraz
właśnie dopytywałam. I pan to widział? Pan to widział? No tak, no ja to widziałem wszystko. Pan Marian ze swoją energią, oczywiście entuzjazmem opowiadał. Także opuścili ten dzwon do studni, no i tak się zamknęła nad dzwonem przeszłość. No a wiadomo, że skoro opuścili wioskę, to też i nie ma powrotu do dzwonu.
Może będzie w przyszłości, kiedy pani to opisze.
Kto wie?
Kto wie?
Kto wie? Na razie z tego, co wiem, w Chnilczu nie byłam, ale tak jak mi opowiadano, śladu po studni nie ma. ale miejsce jest wiadome, była przy kościele. Także być może kiedyś dzwon zadzwoni ponownie, ale ta opowieść właśnie przez pana Mariana przytoczona stała się dla mnie taką symboliczną, bo pokazuje też emocje tych ludzi, ich przywiązanie do pewnych wartości. Pan Marian mówił o tym, że ten dzwon to, przecież on mówi, dzwonił na pożary, on dzwonił na pogrzeby, on dzwonił dla wszystkich. We wsi mieszkali Polacy, Ukraińcy, było trochę Żydów, no i ten dzwon na kościele katolickim dzwonił dla wszystkich.
Kiedy patrzy pani na ten sprzęt, który no, na razie jest wystawą, to nostalgia jest?
Tak, jest nostalgia i to jest taka nostalgia, znowu tutaj, znowu odwołam się do też moich rodzinnych wspomnień, bo pan Marian znał mojego dziadka. Mój dziadek był kowalem, pan Marian szewcem. Dwa zanikające zawody. Oni gdzieś tam w tym Chnilczu nawet trochę współpracowali w takim sensie, że pan Marian jako młodszy pomagał dziadkowi. Opowiadał mi o dziadku, o tym jak młoteczkiem pomagał temu kowalowi. I potem on tutaj z tym swoim zawodem, z tą pasją. Mojego dziadka zawód zaniknął, kowalstwo, no i pana Mariana. Więc trudno tutaj nie mieć sentymentów, bo są to takie historie i rodzinne, no i takie bardzo emocjonalne doznania. Że coś odchodzi w przeszłość bezpowrotnie.
Panie dyrektorze, uda się wam stworzyć takie muzeum, ja już wymyśliłam, że to będzie Muzeum Rzemiosła, gdzie właśnie ta nostalgia będzie, że będziecie w stanie przekazać i mieszkańcom tych okolic, i kolejnym pokoleniom historię zawodów, które no niestety, ale znikają.
Sądzę, że tak. My mamy swoistą taką salę, którą nazywałem salą bez kabla. I młodzież się dziwi, dlaczego taka nazwa. Ano taka nazwa, ponieważ wiele tych narzędzi, tych eksponatów, które na co dzień służyły do pracy, tak jak dla pana Mariana, no wykonywało się po prostu bez prądu. I będziemy w swoiste, takie jak pani mówi, tworzyć muzeum, takie pomieszczenie, w którym zgromadzimy to wszystko. Obudujemy to na pewno historią pana Mariana i innych także osób, jak i zawodów.
Na przykład kowala, tak, prawda? Przykład... A macie taki sprzęt gdzieś
nie,
tutaj?
Nie, powiem szczerze, że trudniej jest pozyskać takie sprzęty. Łatwiej jest przykładowo pozyskać w obecnych czasach sprzęty drugowojenne, jakieś dokumenty, zdjęcia, wspomnienia, a trudniej jest pozyskać takie rzeczy codziennego użytku.
Jeśli chodzi o takie artefakty związane z kowalstwem, no to jakieś jeszcze przetrwały u nas po stodołach w moim rodzinnym domu, także... Jest, pamiętam, kowadło, jest imadło.
Słyszy pan, panie dyrektorze?
Tak, są jakieś tam młotki.
Czyli takie spotkania są potrzebne.
Tak, trzeba będzie nawiązać kooperację na pewno.
Przykurzone, ale czekają na swój moment.
Tak. Ja myślę, że gdyby tak popytać mieszkańców, to znalazłoby się sporo różnych unikatowych rzeczy, które świadczą o przemijających zawodach, o sposobie życia, no bo jakbyśmy znaleźli taką maślanicę drewnianą, prawda? No to też jest już zabytek.
Czy jakieś rolnicze, na przykład cep, prawda? A wiem, że na pewno, bo nawet ci kresowiacy, z którymi rozmawiałam, mówili o tym, że oni tu przywozili ze sobą takie sprzęty, nie wiedząc, co tu zastaną. I wielu z nich gdzieś tam jeszcze po stodołach, po strychach przechowuje już w tym momencie jako pamiątkę przeszłości tej kresowej, a nie wiadomo, nie do użytku, ale takie rzeczy są. Wiem to na pewno, bo sama widziałam na przykład taką do maglowania, taką maglownicę.
No, powiedzmy, że czyli maglownicę. Panie dyrektorze, jest co robić.
Jest co robić. Część takich rzeczy już jest, ale na pewno będziemy chcieli rozszerzyć, wzbogacić tą kolekcję, bo powiem wam taką ciekawostkę, że mam przykładowo Neckę, bo różne występują określenia tego eksponatu i mamy takie fajne zdjęcie, gdzie jest pokazane, że oprócz tego, że wyrabiało się w tym ciasto, także kąpało się w tym dzieci, ponieważ no, nie oszukujmy się, tak jak ty
chyba
mówisz.
Ludzie nie mieli
tak naprawdę dużo rzeczy, część przywozili. Przykładem jest taka fajna historia, którą pokazywał mi Kamień, który na co dzień pracuje w naszym muzeum, że przykładowo z puszki drugowojennej na maskę przeciwgazową jego dziadek stworzył sobie odymiacz do pszczół, tak? Jest przykładowo w Muzeum Starego Frownica niemiecka z przepisem i też się zawsze ludzie dziwią, o, jeszcze jest gotowy przepis, jak te gofry sporządzić i zawsze dzieciaki, młodzież łapie na tym, mówię, no dobra, mamy przepis, mamy gofrownicę, ale jak zrobimy, jak nie ma kabla, tak? I oni dopiero wtedy im się otwierają tak zwane klapki, o kurczę, ci ludzie przecież tak żyli, przecież tak można było tworzyć różnego rodzaju
jedzenie na co dzień, tak? Czy funkcjonować po prostu?
Byłam ostatnio w szkole w 7 klasie na takiej pogadance i wzięłam ze sobą kilka takich domowych sprzętów. Między innymi był wałek, była łyżka drewniana i no i właśnie, i była kołociuszka.
A co to takiego?
No właśnie, no i właśnie dzieci nie wiedziały, co to jest w ogóle, już nie mówiąc o nazwie, no bo nazwa jest kresowa. Kołociuszka to można powiedzieć prototyp miksera, czyli po prostu rozgałęziona kijek, gałązka rozgałęziona albo taka gwiazdka, tak? I turlamy w ręce, rozbijając mąkę w mleku, mieszając sos. Różne funkcjonowały nazwy, turlejka, kołociuszka, firlołek. No ale właśnie, jak ja pokazałam im to narzędzie kuchenne, to się w ogóle nie wiedzieli do czego. Mówię, słuchajcie, to jest prototyp miksera. Bez kabla to działało.
Czas przemija i najtrudniejsze tak naprawdę dla mnie, jak młodej osoby pracownika, który ma na co dzień do czynienia z muzeum, z historią, jest, że ci ludzie odchodzą. I jeżeli dzieci tak naprawdę nie starają się zbierać zdjęć, wspomnień, eksponatów, potem tak naprawdę trudno jest nam obudować historię danej osoby, czy też danego miejsca, ponieważ ta wiedza po prostu przepada w zapomnienie.
Czy ma pan już nazwę tego przyszłego muzeum? Bo ja będę cały czas o tym mówić, będę tutaj zaglądać, jak to wszystko się potoczy.
Ja będę się trzymał wersji, że w końcu mamy odnogę dziejów ziemi mieszkowickiej, ponieważ przez wiele lat nasze muzea były tak naprawdę izbami, to nie były stricte muzea. I gdy burmistrz i rada podjęła odważną decyzję stworzenia prawdziwego muzeum, ponieważ nie oszukujmy się, na kulturze się nigdy nie zarobiło i się nie zarobi, kulturę można jedynie pokazywać, to wiele osób zastanawiało się, gdzie jest tak naprawdę ta odnoga dziejów ziemi mieszkowickiej, ponieważ ją było najtrudniej zbudować i mam nadzieję, że dzięki tym eksponatom, które udało nam się pozyskać, będziemy mogli po części powiedzieć, że spełniamy już ten warunek drugiego członu nazwy naszego muzeum oraz dziejów ziemi mieszkowickiej.
Mieszkanka Mieszkowic?
Tak.
Przyszła pani obejrzeć wystawę, no bo to na razie jest wystawa sprzętu, na jakim pracowali i pracował szewc. Jak pani na to patrzy, jako najmłodsze pokolenie?
No, nie jest to znany zawód, wręcz właśnie teraz wymiera on. I myślę, że byłoby fajnym w ogóle, jakby powstawały takie muzea właśnie zawodów, które wymierają.
A co pani z tego sprzętu dawnego widziała?
Maszyny. Maszyny są mi znane. Miałam w rodzinie krawców, więc maszyny
niektóre... maszyny.
To w sumie też gdzieś tam kojarzę, takie stare na tych blatach drewnianych. Ale te typowo szewskie rzeczy pierwszy raz widzę.
Nawet strach dotknąć, prawda?
No, ale słyszałam z opowieści tutaj osób mieszkających, że był to jeden z lepszych szewców, że właśnie tak moja szwagierka powiedziała, że po nim butów nie można było spalić, po prostu były nie do przejścia te buty, więc tym bardziej fajnie, że rodzina oddała rzeczy i można to pokazać ludziom dalej.
A czy ta maszyna chodzi?
Te maszyny...
To nie możemy ich uruchomić.
Nie. Te maszyny nie możemy uruchomić, ale będziemy starali się jedną na pewno, o tu pani Bartka pokazuje, że ta druga chodzi. Będziemy starali się też pokazać Singera, w trakcie tak. Singera, łuczniki, że te maszyny są jeszcze na chodzie i że pomimo tylu lat jeszcze można byłoby na nich codziennie pracować.
To jest odgłos mojego dzieciństwa. Babcia szyła, więc to są odgłosy dzieciństwa. Takie gadanie z maszyną. Ja zawsze mówiłam, babcia rozmawia z maszyną, dogadują się świetnie. Ta ma zupełnie bardziej terkocze, tamta taki ma szumek, który usypia, a tu już jest terkot. Także ja z maszynami się dogaduję, dzięki mojej babci.
Przychodziło się do niego, dawało mu się buta, mówiło się, co się chce, żeby on zrobił. To on jeszcze wykład zrobił, jak on będzie tego buta naprawiał, w jaki sposób, co jest w tym bucie zepsute. Tak jakby miał pretensje, że ja tego buta zniszczyłam.
Ile lat znała pani pana Mariana?
Ojej, nie wiem, nie potrafię odpowiedzieć na to pytanie, bo on był z Mieszkowic, ja jestem z Mieszkowic, także no w sumie jako dziecko też go pamiętam, jak się gdzieś tam przewijał przez Mieszkowice.
Robią wrażenia na pani
No robią wrażenia te wszystkie maszyny. Mówię, sama mam maszynę taką wieloczynnościową, małą, ale jak patrzę na to nawet nie wiedziałam, jak do tego podejść.
Miałaby pani na tym szyć?
Nie, bo tutaj trzeba mieć dobrą koordynację ruchów, żeby umieć ruszyć te stopy, co tam są, tak? A tutaj to nie umiałabym.
Jak się podoba wystawa?
Bardzo piękna. Fajnie, że potomni mogą zobaczyć, od czego zaczynał nasz pan Marian.
Każdy szewc.
Tak, tak, a w szczególności no, to mówię, no, nasz ziomal. I w gruncie rzeczy przez wiele lat czynił te swoje usługi dla nas.
I też pani oczywiście, przychodziła do niej, do jego zakładu?
Tak.
A pani?
No ja też mogę powiedzieć tylko jako sołtys, bo 28 lat pełnię te obowiązki, że pana Mariana znam bardzo dobrze, tylko ja osobiście mam do niego jeden żal i parę razy mu to mówiłam, że mu będę to wypominać po śmierci. Nie zostawił żadnego potomka, który by nam tutaj tak robił dobrze buty jak on.
Tak, święta prawda.
Święta prawda. Kiedyś przed wszystkimi świętymi wyjeżdżaliśmy w męża rodzinne strony i oczywiście nóżka przytyła i zamek w kozaczku podczas ubierania się zepsuł. Nie? No i poleciałam do warsztatu, nie było pana szewca, był w domu, poszłam do niego i mu mówię, on mówi, na kiedy to chcesz? A ja mówię, na wczoraj, a wy mi tylko głowę zawracacie, dziewczyny. I przyszedł i po godzinach pracy zrobił za symboliczną złotówkę, jak to się mówi. I rzadko się zdarza, żeby ktoś z rodziny po śmierci właściciela danej firmy eksponaty wystawił na wystawę.
A tutaj i przekazał jednak, je,
i
prawda?
Przekazał, a tu rodzina jednak stanęła na ostrzu noża i zresztą dobry człowiek, pozostały po sobie bardzo miłe wspomnienia.
Ja też się cieszę, bo poznałam pana Mariana za jego życia i podziwiałam te maszyny w jego zakładzie. Zrobiły na mnie duże wrażenie. No i teraz tutaj na tej wystawie widzę je i mam nadzieję, że będzie to początek Muzeum Rzemiosła w waszym mieście.
No jest nam bardzo miło, że to jest nasz mieszkaniec, ale on jako szewc to nie tylko buty łatał, jak to się mówi, ale podczas żniw plandeka naciągana na przyczepę rozerwała się w samochód i do pana Mariana. A wy mi tylko głowę zawracacie, to takie długie, to 5x6 czy 6x4. Pokrzyczał od razu, stój tutaj, trzymaj mi tu maszyną, jak przejechał. Dziękuję, do widzenia, zbierajcie zboże. No taki był pan Marian.
Tak jest, to prawda.
To jest prawda, tego się nie ukryje. Wspaniały człowiek był.
Andrzej Salwa, burmistrz Mieszkowic. Podoba się panu ta wystawa?
To jest to, o czym myślałem, marzyłem, a szczególnie jeszcze podwójnie podjęliśmy kroki, ażeby tą wystawę zorganizować po pani redaktor telefonie. I wtedy poinformowałem o tej rozmowie pana dyrektora muzeum, pana Michała, pana dyrektora Miejsko-Gminnego Ośrodka Kultury, którzy też się włączyli w to zadanie. Bo to nie chodzi
odzyskanie tego miejsca.
Tak, najpierw trzeba było się skontaktować z rodziną. Udało się. Rozmowa pierwsza, druga, trzecia, propozycja, bo były różne wersje rozwiązania. Ale w końcu jedną z propozycji rodzina zaakceptowała to rozwiązanie. No i zaczęło się.
No i mamy finał tego.
Tak.
Ale przyznam się, że chciałabym wejść do prawdziwego zakładu szewskiego, tego, który widziałam, który odwiedziłam, jak żył pan Marian. Czy jest szansa?
Zawsze jest szansa. Też myśleliśmy o takim rozwiązaniu, ażeby w jakiś sposób odzyskać ten zakład, to pomieszczenie zakładu szewskiego, gdzie szyld dzisiaj wszystko jeszcze jest. I nic się nie zmieniło. Rozmawialiśmy o odzyskaniu, ale na obecną chwilę po prostu wydatki, jakie ponosi gmina w innych zadaniach, nie pozwoliły na to, żeby odkupić w tym roku ten zakład.
Byliśmy razem z dyrektorem muzeum przy zakładzie, zakład zamknięty. No i takie odczucie, że szkoda.
Szkoda, bo była to swoista tradycja, ale zawsze trzeba liczyć się, robiąc politykę samorządową, z pieniędzmi, nie oszukujmy się. Małe gminy nie mają aż tyle funduszy, którymi mogłyby dysponować na co dzień, a kultura zawsze wymaga nakładów, dlatego cieszymy się, że udało się chociaż zrobić pierwszy krok, czyli zakupić te rzeczy od rodziny i wstępnie wiemy, że te rzeczy finalnie trafią do muzeum. Wiadomo, że człowiek chciałby tak naprawdę, żeby ten zakład funkcjonował, żeby młodzież mogła wejść do środka i zobaczyć, jak ten zakład wyglądał i wygląda i cieszyłby tak naprawdę turystów indywidualnych i zbiorowych. No ale zawsze wszystko przekłada się niestety na finanse. Tymi finansami nie jest kolorowo.
Ale gdzieś tam jeszcze myślicie, że może się uda, panie burmistrzu.
Zrobimy drugie podejście. Niezwłocznie, może już nie w...
No nie w tym roku,
nie w tym
no
roku,
bo to wiadomo.
Cieszmy się dzisiaj z wystawy, bo to jest też ogromny sukces, że udało nam się doprowadzić do dzisiejszego dnia, do wieczornicy. rocznicy, na którym będzie ta wystawa i będzie też w temacie jednym będzie wspomnienie o naszym najstarszym szewcu, panie Marianie Rostkowskim, który przysłużył się nie tylko w związku z pełnieniem swojej funkcji jako szewc, ale inne społeczne funkcje, o których będziemy rozmawiać, to obdzieliłby niejedną osobę.
Mam nadzieję, że włodarzom gminy uda się odkupić od rodziny pana Rostkowskiego lokal i muzeum powstanie. Jest nawet pomysł mieszkańców Mieszkowic, żeby w tym lokalu oprócz mini muzeum powstał punkt informacji turystycznej. Turyści oprócz informacji będą mogli przy okazji obejrzeć prawdziwy zakład szewski.